Książki pod lupą.
O książce Dariusza Rosiaka rozmawiają Katarzyna Staszczyk i Marek Ławrynowicz.
Rozmawiamy dzisiaj o książce Dariusza Rosiaka Biało-czerwony. Jest to książka, moim zdaniem, pod wieloma względami zaskakująca. Można ją nazwać biografią Sat Okha. I tu już musimy chyba wyjaśnić, kim był Sat Okha. Ponieważ był to w swoim czasie pisarz bardzo w Polsce popularny, zwłaszcza wśród młodzieży, autor kilku książek, niewielu w sumie, tak zwanego nurtu injańskiego, ale nie to w Sat Okhu było niezwykłe, tylko to, że on był Indianinem.
Był według własnych i może jego rodzinnych relacji, bo tak naprawdę nie jest to potwierdzone, że faktycznie tym Indianinem był.
No tak, o tym właśnie ta książka Dariusza Rosiaka jest. Właściwie jest to pewnego rodzaju śledztwo. Otóż ja, jako kiedyś czytelnik Sat Okha, to dobra literatura, naprawdę, byłem święcie przekonany, że to jest najprawdziwszy Indianin. I wszyscy tak uważali. Co więcej, on wyglądał jak Indianin, miał taki orli nos, miał pewien dar wytwarzania przedmiotów takich indiańskich, które się ubierał, znał jakieś tańce indiańskie. W związku z tym wszyscy byli za Boga pewni, że jest to Indianin, niezwykła historia, matka wywieziona na Syberię, właściwie nie tyle wywieziona, ile poszła tam za wywiezionym mężem, potem rzekomo, wtedy żeśmy w to wierzyli, przez cieśninę Berlinga przeszła po lodzie do Kanady, tam dostała się do plemienia Indian, no i w tym plemieniu Indian wyszła za mąż, za jednego z wodzów, wysokiego orła, no i z tego małżeństwa miał się urodzić Sat Okha, czyli Stanisław Supłatowicz. Do głowy by nam nie przyszło to, co odkrywa pan Rosiak, że mamy do czynienia z mistyfikacją.
No właśnie, ale może podkreślmy, że ta mistyfikacja dlatego była tak wiarygodna, ponieważ nasz bohater dokładnie wcielał się w to, czego chyba w tamtych czasach Polacy potrzebowali, czyli wcielał się w legendę, pokazywał jakąś tajemnicę, ale też był gawędziarzem i te gawędy, te opowieści sprawiały, że chciało się w to wierzyć.
Oczywiście, poza tym pamiętajmy, to była moda na Indian. Indian jako ludzi szlachetnych, prawych, dobrych i prześladowanych przez kogo? No, przez tych paskudnych Amerykanów, ekspansywnych i wrednych, więc to akurat trafiało idealnie i w zapotrzebowanie, i w wyobraźnię młodych ludzi. No, więc nie był Indianinem, nie był w gruncie rzeczy pisarzem, natomiast w wizerunku publicznym był Indianinem, znakomitym pisarzem, zupełnie kim innym. Naprawdę był marynarzem, podobno charyzmatycznym człowiekiem. Wiele osób to potwierdza. Podobno człowiekiem ciekawym.
I co mnie urzekło, to wiele osób potwierdza też to, że był człowiekiem dobrym. I to chyba dlatego została kupiona przez wszystkich dookoła. On po prostu dawał ludziom to, na co oni czekali.
Co więcej, ideały wyrażane w tych książkach są ideałami bardzo szlachetnymi, więc nie można powiedzieć, żeby on cokolwiek złego propagował. Może to nie było dokładnie to plemię, może ono nie dokładnie tam mieszkało, gdzie mieszkało, ale przesłanie ideowe tego było bardzo szlachetne i dobre.
A sama książka. Ja się trochę zawiodłam warsztatowo. Tę opowieść dość ciężko się czyta. Nie do końca wiemy, czy to jest śledztwo, czy to jest może reportaż, czy to jest jednak biografia.
I ja myślę, że sam autor tego nie wiedział. Że właściwie autor sam miał problem z tym, co on chce napisać. Bo wiele ludzi, pod koniec książki zwłaszcza to widać, nie chce tej demaskacji. Nie chce zburzenia tego mitu. I sam autor, sam pan Dariusz Rosiak, jest chyba nieprzekonany, czy on dobrze czyni, dokonując tej demistyfikacji. Generalnie on i tak był fascynującą postacią. To znaczy, tu jest chyba sedno rzeczy i sedno wątpliwości autora, że gdyby nawet odkładając na bok to, czy był Indianinem, czy nie, i czy był dobrym pisarzem, czy takim sobie, to on był bardzo interesującym człowiekiem.
Jak dla mnie ten człowiek w książce Dariusza Rosiaka trochę zaginął. Za dużo tła, za dużo pytań. za dużo może powtarzanych tez i różnych tekstów przytaczanych, gdzieś mi ta osobowość, którą powinnam się zachwycić, zaginęła.
Może my, zwłaszcza reporterzy, może mają przesadny stosunek do prawdy. Może mają za mało szacunku dla fikcji, mitu, iluzji. No bo w sumie jakie ma znaczenie dzisiaj, czy Sad Ok był Indianinem, czy nie był? Dziś on jest tylko autorem lekko zapomnianym i mitycznym. Więc może to jest i niepotrzebna demaskacja, ale rozumiem reportera, który zobaczył ciekawą historię i postanowił ją opisać.
Na pewno jest to ciekawe odświeżenie człowieka, o którym wielu młodszych czytelników pewnie nie słyszało i przynajmniej z tego powodu warto sięgnąć po tę książkę.
Może to też spowoduje wznowienie najlepszych książek Sad Oka, a to byłby pozytywny aspekt tej sprawy. Dariusz Rosiak, Biało-Czerwony. Ziemia Słonych Skał była powieścią świeżą i zaskakującą. W ciągu zaledwie 2 lat z pamiętnikarza amatora, którego spotkała w teatrze recenzentka Dziennika Bałtyckiego, Stanisław Supłatowicz zmienił się w bystrego obserwatora, zdolnego uchwycić szczegół, zgrabnie skomponować swoją opowieść, żonglować stylami i nastrojami. Jak to się stało? W jaki sposób nauczył się pisać? Ani fragment zamieszczony w Dzienniku Bałtyckim, ani tym bardziej życiorysy, które Supłatowicz pisał służąc w marynarce wojennej i później, nie wskazują na talent stylistyczny, co najwyżej na siłę wyobraźni ich autora. Pomogły mu 2 osoby. Pierwsza to Izabela Czajka-Stachowicz. Spotkali się w połowie lat 50. Dzięki Czajce poznał Jerzego Broszkiewicza, cenionego wówczas redaktora i autora książek, głównie, choć nie tylko, dziecięcych. On nauczył mnie pisać książki, jak tworzyć zdania, jak pisać dialogi, mówił Supłatowicz. W dedykacji do Ziemi Słonych Skał napisał Jerzemu Broszkiewiczowi, który pomógł mi opowiedzieć historię mojego dzieciństwa. Przy innej okazji Sad Ok wspominał, że jego debiut miał nosić raczej niefortunny tytuł Wspomnienia spod pala totemowego. Na szczęście znalazł się Jerzy Broszkiewicz. On zmienił tytuł. Nie podobał mu się, że spod pala, jak spod szubienicy, nauczył mnie pisać, zabronił mi czytać Kraszewskiego i namówił, by pisać na sposób indiański, na przykład nie pisać, że coś ma tyle, a tyle lat, tylko że widziałem to coś jako młody człowiek. Potem wróciłem, a ono było już potężne, czyli obrazowo. Mówić o upływaniu czasu, bo język indiański jest bardzo obrazowy. Nie mówią kłamiesz, tylko masz rozdwojony język. Jurek powiedział mi, że tak właśnie mam pisać. To Jerzy Broszkiewicz przełożył opowieści Sad Oka na literaturę. Był faktycznym współautorem Ziemi Słonych Skał.
Było to kolejne wydanie książek Pod lupą, które przygotowała Katarzyna Staszczyk.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!